Reklama.
Sport żużlowy i czołowych zawodników regionu wspiera firma GLOS z Ponieca.
Reklama.
Żużlowych emocji fanom czarnego sportu dostarcza wyłączny sponsor magazynu żużlowego, dealer samochodów Peugeot, firma B&B. W B&B czeka pełna gama samochodów Peugeot, osobowych i dostawczych, oryginalne części i profesjonalny serwis. Najwyższej jakości usługi blacharskie i lakiernicze dla wszystkich marek. B&B. Zapraszamy do salonu i serwisu w Lesznie przy ulicy Poznańskiej 27 oraz do serwisu w Gostyniu, ulica Poznańska 33.
Reklama.
Magazyn żużlowy. Każdy poniedziałek od 18.15 wyniki, statystyki, rozmowy, przegląd prasy żużlowej i konkursy.
Wybiła godzina 18.15, a zatem zaczynamy magazyn żużlowy, studiusz gospodarz Michał Konieczny i jego goście. Witam.
Witam, jeszcze dobry wieczór, bo jeszcze trochę ciemno za oknem, ale już dzień coraz dłuższy, sezon żużlowy też coraz bliżej. Goście dziś specjalnie były żużlowiec Unii Leszno i bydgoskiej Polonii, medalista mistrzostw Polski Ryszard Buśkiewicz. Witamy serdecznie.
Również witam serdecznie tutaj
pana Michała i sympatyków czarnego żużla.
I Rafał Łukaszyk, przede wszystkim reprezentant leszczyńskich prognoz żużlowych, ale kibic od wielu, wielu lat, skrupulatnie przygotowany do każdej audycji, do każdego spotkania, wieloletni też kibic sportu żużlowego. Witamy serdecznie.
Witam, dobry wieczór.
Rozpoczniemy od tych przygotowań żużlowców do sezonu. Ryszardzie, to ty masz największą wiedzę, jak to kiedyś wyglądało z tymi przygotowaniami do sezonu i czy też było tych kontuzji przedsezonowych sporo, no bo w tym roku chociażby Grzegorz Zęgota, w Hiszpanii złamana noga, czy Jaimon Licej, żużlowiec Rawickich Niedźwiadków, też złamany obojczyk gdzieś w Australii. Jak to wtedy wyglądało?
No, za moich czasów to myśmy mieli 3 razy w tygodniu można trening ogólnorozwojowy, przygotowawczy do sezonu. Także, no i przed samym sezonem był tak zwany cross, gdzie dzisiaj jest galeria, tam był zrobiony przez mojego brata parę mult na torze i do tego jeszcze i w koło jeździliśmy, każdy zjeżdżał po 15-20 okrążeń i było bardzo, bardzo dobrze i ręce, jak to się mówi, które miały pracować, i nogi. A w szczególności ja dzisiaj jestem za tym, bo oni jeżdżą na typowe tory motocrossowe, tam gdzie są skoki. Po co żużlowcowi skoki na ten? To on powinien się przygotować, żeby kontakt z motocyklem, ze szybkością tak zwaną i wszystko na ten temat, a nie, no i widzimy, w ubiegłym roku Piotr Pawlicki, w tym roku Grzegorz Zęgota. I to niepotrzebne są takie kontuzje, bo rozumiem, był trening na torze czy coś w tym rodzaju, a tym bardziej, że w tym roku już mieliśmy taką piękną pogodę, gdzie w NRD już przygotowywali się od miesiąca, można było już tam pojechać, moim zdaniem. Inne partie, obojętnie jak się nie będzie jeździło na motokrosie, jak się nie będzie przygotowywało, tak na początku ręce bolą i tak bolą, bo to jest inne partie, działają mięśni i no niestety i tak jest, jak jest. Ja wiem z własnego doświadczenia i z właśnie doświadczenia kolegów tak samo, nie?
Ale czy wtedy też zdarzały się takie przedsezonowe kontuzje, czy raczej nie?
Raczej nie, no bo myśmy też na krosie jeździli, ale mówię, no tu widać wszystko, gdzie te kontuzje łapią ci zawodnicy. Ciągle w Hiszpanii, nie? Na tych torach takich typowo krosowych, gdzie skoki są po... I zaś jeden drugiemu chce może udowodnić, kto dalej, kto wyżej wyskoczy, nie? No, ci zawodnicy krosowi, jak to się mówi, oni to tak samo jak żużlowiec na torze się czuje bezpiecznie, tak samo typowo krosowiec też się czuje na swoim torze bezpiecznie.
Rafał, a co ty sądzisz o takich przygotowaniach do sezonu? Czy to rzeczywiście są takie niebezpieczne rozwiązania?
No podzielam zdanie pana Ryszarda. Myślę, że coś tam ma racji. Ja też pamiętam przygotowania Unii Leszno kiedyś do sezonów w latach 80., przełom 90. Sam nieraz uczestniczyłem nawet w tych przygotowaniach. bo Piotr Pawlicki senior dał mi się przejechać na takim krosowym motocyklu i też zaliczyłem upadek przez kierownicę, także miałem dosyć krosu, ale to był tor bardziej wypłaszczony jeszcze na Zaborowskiej Żwirowni, gdzie tam jest teraz są porośnięte drzewa. Myślę, że żużlowcom starczy tor bardziej wypłaszczony. Nie muszą mieć żadnych wyskoków, żadnych wysokich pagórków i tak dalej. Chodzi o bycie na motorze. Wiem, jak się jeździ na motocyklu krosowym, stoi się na nogach, mięśnie nóg pracują cały czas, ręce i nogi. Wystarczy małe różnice terenu, nie muszą być wcale jakieś tam górki, że tak powiem, wyskokowe.
Przejdźmy teraz już do tych spraw typowo żużlowych, bo kibiców zapewne interesuje to, kiedy zawarczą w Lesznie motocykle żużlowe.
Piotr Baron, menadżer FOGU Leszno, spotykamy się w poniedziałkowe popołudnie na stadionie Smoczyka. No i można powiedzieć, godzina zero, ten pierwszy trening zbliża się wielkimi krokami.
No tak, szykujemy jeszcze w tej chwili tor. Chcemy wyjechać we wtorek koło 13 na pierwsze takie kółka. Zobaczymy, jak to się wszystko będzie układało. Jeżeli pogoda dopisze, tor mamy przygotowany znakomicie. Teraz jeszcze drobna kosmetyka tego toru, ale wygląda to bardzo dobrze.
Dziś też zawodnicy przeszli badania wydolnościowe we Wrocławiu.
Tak, mieliśmy badania od 9 rano. Wszyscy zawodnicy nasi się wstawili. Badania wyszły obiecująco. Czekamy jeszcze za opisem profesora, ale same parametry, które poosiągali, to porównywalne do tego, co było na początku, a wielu miało dużo wyższe, więc uważam, że tą zimę, którą żeśmy przepracowali, wyszło to wszystko bardzo dobrze.
Jak będzie wyglądał teraz ten plan treningowy? Oczywiście wszystko jest uzależnione od pogody.
Tak, od pogody, ale najważniejsze było to, żeby tor nie był zamarznięty. Ten tor nie jest. Już tutaj Janek Choroś tam od 2 tygodni go suszył i robił, więc tor będzie przygotowany na pewno bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o treningi, no to chcemy pojeździć wtorek, środa, czwartek zrobić wolny, piątek, sobota. Na przyszły tydzień to wszystko będziemy patrzyli oczywiście w pogodę, na co nam pogoda pozwoli, byle nie padało, a reszta to już nam nie będzie przeszkadzała.
Czy treningi tylko tu, czy też jakiś wyjazd na przykład do Rawicza?
W Rawiczu też pojeździmy, ale w Rawiczu jeszcze tam trochę pracy zostało, bo trzeba ten tor tam przemieszać, poubijać, także jak Janek będzie miał wolny dzień w ten czwartek, o którym mówię, to pojedzie do Rawicza i tam spróbuje doprowadzić ten tor do perfekcji.
Poza Jaimonem wszyscy zawodnicy zdrowi?
Tak, wróciliśmy z Hiszpanii, wszyscy zdrowi, żadnych kontuzji nie ma, jeżeli chodzi o przeziębienia, jakieś takie tego typu rzeczy, też nic nie mamy w zespole, żadnych infekcji, więc jest obiecująco.
Póki co zapraszamy jutro około godziny 13 na stadion Smoczyka.
Tak, zapraszamy. Myślę, że stadion będzie otwarty. Tu nikt nie będzie robił przeszkód. Oczywiście park maszyn będziemy ze względów bezpieczeństwa mieli zamknięty dla kibiców, ale będzie można już powąchać ten zapach tych motocykli, posłuchać. Powinno być wszystko w porządku.
Rozumiem, że wszyscy zawodnicy leszczyńskich byków, ci krajowi plus Emil stawią się.
Tak, nie będzie tylko Bradego. Brady będzie od przyszłego tygodnia, a na tą chwilę wszyscy plus Emil.
Zatem ta żużlowa wiosna zaczyna się jutro w Lesznie o godzinie 13. Kto ma czas, kto chce zobaczyć kręcących pierwsze kółka w tym roku żużlowców na torze stadionu Smoczyka, serdecznie zapraszamy. Ryszardzie, a jak wyglądały kiedyś te wyjazdy na tor pierwsze? Czy rzeczywiście tak mocno czekało się ten pierwszy dzień? I czy też było to na początku marca? Czy może niekiedy wcześniej pogoda była sprzyjająca? Czy masz jakiś w swojej karierze jakiś rekord?
Za moich czasów było tak, że często wyjeżdżaliśmy na zgrupowania paredniowe do Gistrów. Tam to było tradycyjne. Już konkretnie na zawody wyjeżdżaliśmy. Bez treningu, można powiedzieć, bez niczego. Także tutaj motocykle dotarliśmy na stojaku. Tam parę kółek bez... No i podjeżdżało się pod taśmę i nie było, że coś tam tylko się jechało, nie? Także... No wiadomo, że to z tą szybkością też trzeba się przyzwyczaić. A przecież zawodnik, dzisiaj są zawodowcy, moim zdaniem nie powinno to żadnego problemu im przystwarzać.
No ale troszeczkę ten żużel się zmienił jednak przez te lata. Rzeczywiście tamte czasy takie bardziej pionierskie, no i
No, zgadza się pionierska, ale myśmy jeździli bez dmuchanych band, bez kręgosłupów, jak to się mówi, bez ochraniaczy, bez niczego. I też były upadki. Ale myśmy, ja zawsze mówię do Romana Jankowskiego, powtarzam, pamiętasz, mówię, jak myśmy chodzili na bardzo dużo mieliśmy przede wszystkim takiej ogólnorozwojówki, takich ćwiczeń rozciągających, przewrotów, bo ja twierdzę jedno i tak większość twierdzi, że to ciało jednak się też układa, jak ciągle coś się robi jedno i to samo, to przy tym upadku to ciało się moim zdaniem skurczy, skuli, tym bardziej, że ja też byłem wysoki, no nie miałem żadnej takiej kontuzji. Ja muszę powiedzieć, że przez 5 sezonów, które w Unii Leszno startowałem, raz byłem niewystawiony na mecz, a w 2 nie wystartowałem, bo miałem kontuzję wtedy w Toruniu, co wygrałem 2 biegi pod rząd i zszczepiliśmy się na mecie i do końca sezonu już nie pojechałem.
No ale mówi się też oczywiście, że te prędkości teraz są nieporównywalnie większe, aniżeli kiedyś.
No trudno powiedzieć, żeby kiedyś ktoś mierzył czas, a teraz, no na pewno, bo kiedyś, jak to mówią, silnik się kręcił tam 9 tysięcy obrotów, dzisiaj się 12 tysięcy obrotów kręcą. Także no to na pewno się zmienił ten żużel.
To kwestia historii sportu żużlowego, no a teraz to, co przed nami. Panowie, takie największe bolączki regulaminu, umówmy się, żużlowej Ekstraligi. Ryszardzie, co najbardziej ciebie jako fachowca, jako byłego zawodnika boli, jeżeli chodzi o ekstraligowy sport żużlowy?
Przede wszystkim starty, jeszcze raz. Bo ja twierdzę jedno, jeżeli zawodnik stoi nieruchomo i nawet tak przewodniczący pan Dębski twierdzi, że był start ukradziony czy coś, to w tym momencie sędzia powinien dostać żółtą kartkę, bo na to pozwolił zresztą. Dlaczego się wstrzymuje biegi, jeżeli zawodnik stoi, nie ruszając się? On ryzykował przykładowo i wszystko na ten temat, bo się mówi nierówny start. Przypatrzmy się, że jak zawodnik zostanie na starcie, wyjedzie z 4. No też powinien być przerwany.
Oczywiście.
Start, bo jest nierówny.
Też nie był nierówny, bo nie. Się spóźnił.
No, a na dokładkę można powiedzieć jeszcze, że właśnie byłem na balu żużlowym, no i dętkę roku wygrali sędziowie polscy za przerywanie startu. Tak ocenili na polscy kibice, że widzą, że coś źle się dzieje z tym wszystkim. Ale trudno się mówi, dobrała się czwórka mądrych, co parę lat są przy żużlu i myślą, że wszystko zjedli i wiedzą najlepiej. No i ten nie ma w gronie żadnego zawodnika, fachowców, tylko oni decydują o wszystkim, jak to się mówi. O regulaminie, o tym wszystkim. A na to im nasi prezesi pozwalają, gdzie wykładają pieniądze, gdzie szukają pieniędzy i przykatakują im. Moim zdaniem nasi prezesi im na te regulaminowe bzdury. Ja kiedyś przyniosę do studia pokazać regulamin z naszych lat. Książeczka jak do nabożeństwa, można powiedzieć. Żużel się nie zmienił. 4 kółka, 4 zawodników.
Teraz to pewnie jest encyklopedia kilkutomowa.
Można powiedzieć tak, jedna jest regulaminowa, jedna jest od żużla, druga jest od jakichś tam regulaminów płatniczych, nie? No, a są dlatego, że kary to wszystko, no przecież góra musi się z czegoś bawić, nie?
Czyli generalnie taki największy błąd regulaminowy, te lotne starty, no ta interpretacja przede wszystkim tego wszystkiego.
Bo nieraz wypaczają sędziowie wynik meczu, bo stwierdził po oglądnięciu tych wszystkich tego, że no jednak wszystko okej. Okay.
No ale zawodnik został wykluczony, ostrzeżenia. To no
oczywiście
dla mnie ostatnich lat.
Dla mnie, ja nie rozumiem tego, mówię. A najgorzej jeszcze, jak jeszcze komentują zawodnicy, którzy jeszcze jeżdżą i też pod to się podpinają, bo zobaczymy, czy ukradł, czy nie ukradł, co powie pan Dębski wieczorem, a co on jest jakaś alfa i omega? Panowie, no nie zwariujmy się, nie? Takie same babole robił, jak sędziował, jak wszyscy inni sędziowie do dzisiaj. A dzisiaj wielkim jest, jak oglądnie jedno i drugie po 20 razy, to wtedy może decyzję sobie podejmować, a na żywo pod emocją też jest inaczej. Przede wszystkim tak samo zawodnik, jak podjeżdża pod taśmę i wkręca ten gaz, to oni nie wiedzą, jakie ciśnienie jest. Każdy chce ten start wygrać. Ale jeżeli ja stałem i puszczam sprzęgło, dlaczego ja mam być wykluczony z biegu albo dostać ostrzeżenie i jakieś jeszcze kary płacić?
Rafale, jesteś tego samego zdania i czy można powiedzieć, że to tak właściwie jest epidemia ostatnich lat, no może 5, może 7, kiedy właśnie nagle pojawiła się plaga tych wykluczeń za lotne starty?
Podzielam Ryszarda zdanie, ale tu muszę powiedzieć, epidemia poprawek regulaminowych nie tylko dotyczy żużla, dotyczy wielu innych aspektów życia. Moje dzieci, córka 4 lata temu miała egzamin na prawo jazdy, syn w tym roku, tam są takie przepisy abstrakcyjne, zmieniane i tak samo się dzieje w żużlu. Tu jeszcze chciałbym dodać, że sędziowie bardzo często źle interpretują upadek też w pierwszym łuku. Po prostu mają dzisiaj podgląd, są kamery na stadionie i nie umieją na przykład przyznać się do własnej winy, bo brną w tej pierwszej decyzji. I myślę, że tu Ryszard powiedział w jednym momencie dobrze, że jest obciążenie zawodnika. Gdy zawodnik wie o tym, że dostanie ostrzeżenie za to, że przechytrzył sędziego, bo trenuje zimą refleks na maszynie startowej gdzieś tam, i dostaje ostrzeżenie, to proszę zauważyć, jakie on ma obciążenie psychiczne, gdzie sport żużlowy w tym momencie jest bardzo mocno obciążony psychicznie ze względu na kontrakty, na wszystko, na oczekiwania kibiców, na oczekiwania prezesów. Zawodnik podjeżdża do powtórzonego startu i on teraz, co ma w głowie? On ma w głowie, żeby nie ruszyć się, bo wie, że zostanie wykluczony. I jak on ma teraz wygrać start, skoro ma głowę obciążoną innymi myślami w ogóle, niż wykonanie dobrego startu. On już teraz myśli bez tylko człowiekiem, żeby tylko do tego biegu wystartować. Byle jak, ale żeby wystartować, żeby nie podpaść sędziemu, no w cudzysłowie podpaść, bo mówię, jeżeli start wykona dobrze, a sędzia stwierdził, że się wszczelił, no to wszczelił się, to jest jego decyzja, że nie dotknął taśmy i się wszczelił, puścił sprzęgło równo z sędzią i Tam są jakieś zapisy regulaminu, że w jakimś tam momencie sędziowie zwracają uwagę, czy on się wszczelił, czy już wtedy maszyna poszła do góry startować, czy nie. No, nie zerwał taśmy, dla mnie powinno być, że bieg, jedziemy dalej.
No właśnie, Ryszardzie, jak to było
Przede wszystkim ja patrzę, jak jest powtórzony bieg, i to uczulam na przykład na kibiców, żeby też to patrzyli. Jeżeli jest przerwany bieg, panowie, patrzcie na zamek maszyny startowej, ja patrzę na bo wiadomo, że już jest wiadomo, że na przykład kołodziej jak to się mówi, ukradł start. I ja wtedy patrzę na zamek maszyny startowej i na jego dźwignię startową. Co idzie szybciej? I zawsze, w szczególności zawsze minimalnie, a jeżeli zawodnik jest cwany, bo różne maszyny startowe są, mają różne ten, to jak zawodnik wie, gdzie popatrzeć, to jak on zanim ta maszyna idzie ze startu, bo musimy też wiedzieć jedno, że jest jakaś reakcja teraz, nie? Szybciej to idzie, zanim to wszystko dojdzie, bo to elektronika, no to zawodnik puszcza czasami sprzęgło równo z tą maszyną startową, że każdemu się wydaje. Ale on jednak tam na coś jeszcze zwraca uwagę, nie? I dlatego tak jak tu Rafał powiedział, przede wszystkim przygotowują się tego, refleks. I dlaczego oni mają być karani, to po co to robić? I to widać teraz na przykład, że te wszystkie durne przepisy, bo to są durne przepisy, przychodzą z tak zwanej Anglii. Gdzie jest w Anglii żużel, a gdzie jest w Polsce żużel?
O tym sobie też jeszcze dzisiaj porozmawiamy. Natomiast w tym przypadku chyba można powiedzieć, że tu pokrzywdzone są dwie strony, bo i zawodnicy, jeżeli chodzi o te lotne starty, o te wszystkie decyzje, no i kibice, no bo tutaj właściwie też widowisko traci na tych emocjach.
Przecież jeszcze wejdę słowo. Przede wszystkim sędzia widzi, który chodził na starcie, który się ruszał, który próbował ukraść. A jeżeli próbował ukraść, a cofnął się i maszyna została zwolniona, nigdy sędzia nie powinien tego biegu nie przerwać tego biegu, dlatego, że temu zawodnikowi drugi raz daje handicap startu. On chciał kolegów w tym momencie oszukać i dobrze, że sędzia nie zatrzymał tego biegu. Po skończonym może mu dać ostrzeżenie na przykład. A jeżeli... I to widać, kto jeździ, kto stoi. Jeżeli stoi, jak... to powinien być puszczony i jedzie do przodu. Nawet jeżeli, jak sędziowie twierdził, że zaryzykował. To ostatnio był taki komentarz pana Dębskiego z Krzysztofem Kaszczakiem. Mówi tak, Krzysztof Kaszczak puścił 2 sekundy wcześniej dźwignię sprzęgła, jak zamek maszyny startowej, ale zaryzykował. No mówię, no panowie, no jak zaryzykował? Jeżeli ty mówisz, że puścił dwie sekundy później, jak zamek poszedł, to jak zaryzykował? Na coś zaryzykował, na zamek zaryzykował. No takie durne wypowiedzi czasami, że...
A ja chciałbym zauważyć, potwierdzona jest taka przeze mnie reguła, ta reguła zresztą potwierdza moją teorię o tym obciążeniu psychicznym zawodnika. Zawsze, no przynajmniej na naszym stadionie, jeżeli nasza para wygrywa bieg, wchodzi w łuk 5-1 i któryś z naszych zawodników za chwilę jest ukarany ostrzeżeniem, bo coś tam ukradł start, w powtórce startu jest zawsze odwrotna sytuacja. 5-1 jedziemy w pierwszy do tyłu, no bo tak jak mówiłem, zawodnik już ma zakodowane w głowie i pewnie w parkingu przez swoje osoby z obsługi, czy przez menadżera, uważaj, teraz uważaj, bo sędzia będzie cię pilnował. I, no i on uważa nie na prawidłowy start, on uważa na siebie, żeby sędzia go nie wykluczył, żeby chociaż jakiś punkt dowiózł dla drużyny. I reguła jest taka, że 5-1 w powtórce jedziemy zawsze do tyłu. Później trzeba walczyć i nieraz to się źle kończy, nie?
Są zawodnicy, którzy no, notorycznie otrzymują ostrzeżenia, notorycznie są wykluczani za te właśnie lotne starty. Tu chociażby Tobiasz Musielak, który trenuje, który pracuje u doktora Mariana Misiaka nad właśnie refleksem.
No ale tak jak mówiliśmy i tu powtarzamy, no jeżeli nawet się, jak oni to twierdzą, wszczelił się, a stał, tym bardziej musimy też wiedzieć o tym, że jakby było czterech facetów na starcie i wszyscy by mieli, jak to się mówi, równy refleks, równo puszczali sprzęgło i wszyscy wjeżdżali w czterech włók, no to na 15 biegów jest co najmniej 10 kanapek. No bo na tym ten żużel polega, że...
Trzeba być ułamek sekundy
jeszcze najlepsze jest
od rywala.
Kiedyś na przykład na zawodach było takie coś, że byli tacy trochę cwani, za moich czasów cały czas się jeździło w tą taśmę, jak to się mówi, nie? Nie było. Tak to Rafa zawsze mówił, sędzia musiał mieć lepszy refleks jak zawodnicy. Ale było na przykład też takie coś, że się wyjeżdżało do biegów i się mówiło, uważaj, teraz tego w taśmę, nie? Robiło jakiś się tak ruch, że już się startuje, a tego prawdopodobnie tego nie wolno robić, bo jest za to ostrzeżenie, no. Albo normalnie jak jest, przykładowo, ten z pierwszego toru, jak to się mówi, wstrzeliwuje cię, albo chce ukryć, no to ten z drugiego toru to jest automatycznie normalna ludzka reakcja, że no też będzie ruszał. Co będzie stał? Bo nie wie, czy taśma idzie, czy nie idzie. To jest normalny odruch w końcu. Także mówię, no te przepisy, to są przepisy angielskie, nie? Ja zawsze się śmieję, że pani sędzia, która sędziuje z Austrii, to jest kobieta, jak to mówiąc brzydko, z jajami. A nasi sędziowie... Nie będę mówił dalej.
Rozumiem. W tym momencie mamy w naszym magazynie żużlowym krótką przerwę na reklamy.
Reklama. Żużlowych emocji fanom czarnego sportu dostarcza wyłączny sponsor magazynu żużlowego, dealer samochodów Peugeot, firma B&B. W B&B czeka pełna gama samochodów Peugeot, osobowych i dostawczych, oryginalne części i profesjonalny serwis. Najwyższej jakości usługi blacharskie i lakiernicze dla wszystkich marek. B&B. Zapraszamy do salonu i serwisu w Lesznie przy ulicy Poznańskiej 27 oraz do serwisu w Gostyniu, ulica Poznańska 33.
Reklama.
Magazyn żużlowy. Każdy poniedziałek od 18.15 wyniki, statystyki, rozmowy, przegląd prasy żużlowej i konkursy.
A my po przerwie reklamowej wracamy do naszego magazynu żużlowego. Przypominam, dziś goście przedsezonowi były żużlowiec leszczyńskich Byków i Polonii Bydgoszcz Ryszard Buśkiewicz i uczestnik leszczyńskich prognoz żużlowych, wierny kibic sportu żużlowego Rafał Łukaszyk. Żeby zakończyć ten temat tych lotnych startów, żebyśmy mieli to już za sobą, czy jest jakaś recepta, żeby to poprawić, żeby nie było takich jakichś spornych sytuacji?
No tu nic nie trzeba poprawiać, tylko jeżeli zawodnik stał i puszcza sprzęgło, jedzie i wszystko na ten temat. No to... jeżeli chodzi zawodnik, zatrzymujemy bieg, dostaje ostrzeżenie. A jeżeli zawodnik stoi i tak mówię, nawet się wstrzelił, nie zawsze ten zawodnik, który wstrzeliwuje się i wychodzi ze startu, przyjeżdża pierwszy.
Rafale, ty masz na to jakąś receptę, żeby nie było tych spornych dyskusji,
uważam, że
dywagacji.
Sędziowie boją się, że tak powiem, własnego cienia w tych decyzjach, boją się reprymendy od swojego zwierzchnika i to chyba też się na to przekłada, że po prostu są zanerwowi w tym okienku, przy tym pulpicie i nie wiedzą po prostu, co z tym zrobić, bo mają taki, że tak powiem, prikaz odgórny i tak to się później wszystko dzieje.
Więc nie będę rzucał nazwiskami, to powiem konkretnie. Tak jak tu Rafał powiedział, zawodnicy boją się własnego cienia, bo sami oni
sędziowie,
to powiedzą. Sędziowie boją się własnego cienia, bo kilku powiedziało mi, z którymi rozmawiałem, no co mam ci powiedzieć? Tak jest regulamin i tego musimy się trzymać.
Czyli zobaczymy, jak będzie wyglądał ten nadchodzący sezon, jeżeli chodzi o te powtórki startów. Miejmy nadzieję, że będzie ich zdecydowanie mniej, aniżeli w latach poprzednich.
Ale przykro nam tutaj, bo pan Dębski nie słucha tego.
Być może słucha.
Może odsłuchać.
Być może.
Wyślę mu na Facebooku.
Rozumiem. Być może słucha, a co należałoby waszym zdaniem jeszcze zmienić w regulaminie sportu żużlowego, żeby uatrakcyjnić ten sport, czy może wrócić do źródeł? Poza oczywiście tymi lotnymi startami, to już przerabialiśmy.
Przede wszystkim, bo teraz jest taka mania tych wszystkich turniejów, tego wszystkiego, że mamy dodatkowe biegi, to wszystko. Ja twierdzę jedno. Finał Mistrzostw Polski powinien zostać jedna impreza. Polacy nie powinni się z tego wyłamać i powinna zostać 20-biegowa, dodatkowe biegi. Mają równą ilość punktów, są dodatkowe biegi. A nie, że jest taki są przypadki, że zawodnik z 8 punktami jest mistrzem Polski. A na dodatek jest tak, wygrywa gość z kompletem punktów. Ze wszystkimi jechał i wygrywa z kompletem punktów. On 3 biegi prawie siedzi, bo jest pierwszy i czeka na tych 2. Ci ostatni jechali przykładowo i wiedzą, czy się zmieniał ten tor, czy się nie zmieniał. I przyjeżdża przykładowo zawodnik i mówi, co mi szkodzi, ryzykujemy z przełożeniem. I udaje się, a ten, co robił 15 punktów, 3 biegi nie jechał, nie wie, jaki tor dokładnie, to tamto. Także moim zdaniem, to też wszystko jest zanim, wszystko z Grand Prix, przede wszystkim Grand Prix jest ileś meczy jest, także to może być.
W jednym się straci punkty, w drugim się można nadrobić.
Tak mówisz, Michale, ale mówię, finał Mistrzostw Polski, niestety, bo to mówią, że atrakcje dla kibiców, ale takie, dla mnie to jest takie nie...
Z punktu widzenia sportowego mało sprawiedliwe.
Mało sprawiedliwe, tak mówisz.
Czyli Grand Prix Challenge, ten turniej pozostał póki co ostatnim takim, który jest jakimś wymiernikiem tego, jak, jakiej dyspozycji się jest danego dnia.
Oczywiście, tak powinno być. Chociaż coś powinno zostać polskiego, bo widzę, że jest wszystko angielskie.
Rafał, a ty co byś zmienił?
Nie zastanawiałem się nad tym, co bym zmienił, ale myślę, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Tak jak Ryszard mówi, pasuje wszystko, 20 biegów. Zasadniczo masz różowiec 15 punktów, powinien zostać mistrzem Polski. Ale te biegi też trochę uatrakcyjniają imprezę, te 2 półfinały i ten finał późniejszy o mistrza Polski, tak trochę pod kibiców, że jest ten dreszczyk emocji. Ja wiem, że fajnie jest, jak nasz żużlowiec, załóżmy, z Unii Leszno ma 10 punktów po zasadniczym turnieju i nagle zostaje mistrzem Polski, to jest okej, ale jakby miał 15 i by przegrał to mistrzostwo, to nie jest okej. No więc tu są różne zdania są podzielone i zawsze będą podzielone, tak samo w Ekstralidze kiedyś była liga, załóżmy, każdy z każdym jechał, nie było play-offów, ale te play-offy też przyczyniają się do jakiegoś dreszczyku emocji i do tego...
Z czwartego miejsca można zostać mistrzem Polski. Tak
Unia kiedyś została niedawno zresztą z czwartego miejsca mistrzem Polski, ale też uważam, że takie play-offy napędzają też kibiców na stadion, bo te play-offy to już są takie 2 mecze na takim pułapie wysokim i wtedy pełen stadion jest, jest to fajne dla budżetu klubu też i myślę, że mówię, nad tym by się trzeba zastanowić, co jest lepsze, co gorsze, nie umiem teraz odpowiedzieć, ale tylko, mówię, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, naprawdę.
Tylko tak jak Ryszard przed momentem mówił, porównując do Grand Prix. Tu w playoffach masz mecz i rewanż, nie wyjdzie się w jednym meczu, jeszcze jest szansa rewanżu, a w przypadku finału takiego jednodniowego indywidualnych mistrzostw
tak,
Polski,
no to już...
to sytuacja jest troszeczkę
inna. Trochę odmienna, tak.
Na moment damy sobie chwilę oddechu, bo żużlowców w tym okresie przedsezonowym można spotkać w rozmaitych miejscach. Ikona leszczyńskiego sportu żużlowego Damian Baliński dziś w roli kibica i to przy okazji sportów walki w rydzyńskiej hali. Damian, to też twoja pasja?
To znaczy tak, no nie ukrywam, że też w okresie zimowym poprzez właśnie sporty walki przygotowuję się do sezonu. A dzisiaj raz, że jest na miejscu jakby ta cała impreza, a dwa, zjawiłem się dlatego, że akurat kolega Przemek Gnięda dzisiaj ma swoją walkę i w związku z tym tutaj się pojawiłem, żeby zobaczyć, no i oczywiście kibicować jemu, żeby wygrał, to w związku z tym tutaj się pojawiłem właśnie na hali.
No ale Damian, tych ciekawych walk na pewno nie brakuje. Są takie, które gdzieś, no powiedzmy, trafiły na początkujących zawodników, ale tak jak mówiłeś, Przemek, to już rutyna i doświadczenie.
No na pewno tak. Wiadomo, że Przemek już długo jest zawodnikiem takim, no na wysokim poziomie, ale tak jak powiedziałeś, tych walk ciekawych jest też sporo, bo tutaj widać, że zawodnicy naprawdę bardzo poważnie podchodzą do tego, co robią i no niektóre walki naprawdę mogą się podobać, bo jest dużo akcji, także no fajnie, na pewno warto było przyjść, bo coś ciekawego się dzieje, a no też można troszeczkę taką odskocznię mieć od jakby tego dla mnie okresu przygotowawczego, no także nie żałuję, że się pojawiłem tutaj.
Ale musimy zmienić temat na żużel, bo przed nami 69. Memoriał Alfreda Smoczyka i ty też będziesz na liście, a znasz ten leszczyński tor jak własną kieszeń.
Tak, mam nadzieję, że tegoroczny turniej będzie dla mnie bardziej udany. W zeszłym roku była kompletna klapa, także liczę, że w tym roku to się zmieni i będzie dużo lepiej, także na pewno będę starał się przygotować jak najlepiej, żeby w tym roku powalczyć o wyższe lokaty. Na razie ze spokojem podchodzę do tego wszystkiego, wiadomo, jeszcze sezon na dobre nie ruszył, ale jeżeli już taka okazja będzie tego wyjazdu na tor, to od samego początku będę starał się jak najlepiej przygotować do nadchodzącego sezonu.
Taka bardzo leszczyńska obsada.
Tak, no z tego co widziałem, no to kurczę, to chyba tak naprawdę to zawodnicy, i którzy kiedyś jeździli w Lesznie i ci aktualni, także chyba obsada taka typowo naprawdę leszczyńska z wychowanków, którzy w tym klubie jeżdżą lub też zaczynali swoją przygodę ze sportem, także no, na pewno coś ciekawego.
Tyle Damian Waliński, a ja przypomnę, że 69. Memoriał Alfreda Smoczyka w niedzielę 24 marca o godzinie 15. Jeszcze jedna ważna informacja. Ruszyła internetowa sprzedaż biletów na ostatnie tegoroczne Grand Prix w Toruniu. Od dziś te bilety już do nabycia. Skoro ten sezon tak zupełnie bardzo, bardzo blisko, spójrzmy na Ekstraligę. Kto waszym zdaniem wzmocnił swój potencjał, a kto się osłabił, jeżeli chodzi o aktualne drużyny Ekstraligi?
Myślę, że Zielona Góra tam się...
Jest Wasulik, jest Niki Petersen.
Tak, wzmocniła się. A reszta drużyn to moim zdaniem została na tym samym poziomie, na tym samym miejscu, gdzie w ubiegłym roku.
Rafale?
No Zielona Góra oczywiście się wzmocniła swój potencjał w stosunku do zeszłego sezonu, ale najbliższe mecze ligowe pokażą, czy z tym składem coś tam zwojują, bo pamiętajmy, że dwóm panom już tych lat ubywa i mocno po 40 plus już są. I
ubywa tych, które są do zakończenia kariery, a przybywa tych w metryce.
Tak, i Zielona Góra w tej chwili tak, no nie widzę tam młodzieżowców tak na Ekstraligę. Moim zdaniem, bo jeszcze pamiętajmy, jak media donoszą, w trakcie wzmacniania jest Sparta Wrocław. Jeżeli to wzmocnienie dojdzie do skutku...
Mówimy tu o
Gregu Hancocku, to myślę, że w tej konfiguracji ten skład będzie znakomity, bo Kuba Jamruk przyszedł wprawdzie z Tarnowa. No, dla mnie to nie jest wzmocnienie, to jest jakiś dla mnie eksperyment, ale pod numerem 8 mają Gleba Czugunowa. Pokazał na drużynowym Pucharze Świata, że coś tam na tym żużlu jedzie, że tak powiem.
Ten mają, poprzedni sezon, no niestety kontuzja.
No kontuzja. Mają Maksyma Drabika, czyli taką złotą juniorską rezerwę, że mają za... No nie mówiąc, że Jakub Jamrug jest słaby, ale w razie W mają 8 i 7 za kogo włożyć do składu. Także my na przykład w Lesznie jeździmy bez 8 i to jest dla mnie troszkę taki minus w stosunku do Wrocławia, że nie ma tego pola manewru. Ja tu nie mówię też o kontuzji w trakcie meczu, która może się wydarzyć, tak? I Wrocław dla mnie, jeżeli dojdzie Hancock, będzie mocny.
Czyli mecz na inaugurację rozgrywek.
Bardzo dobrze, że taki przypad akurat na
Leszno. Lepiej być nie mogło.
Tak. Częstowa
z punktu widzenia atrakcyjności.
Częstowa się wzmocniła, bo w tym momencie, w tym roku będą mieli takich już okrzesanych młodzieżowców Gruchalskiego i Miśkowiaka. Także myślę, że ta para już jest mocniejsza niż zeszłoroczna ich para. Chociaż teraz za to Fika, za Tobiasza Musielaka przyszedł przed Pełski z Torunia. Tu akurat na tej pozycji nie widzę wzmocnienia. Ale tak i tak skład wygląda w miarę dobrze. Jeśli chodzi o Grudziądz, przyszedł Kenneth Bier. Wiadomo, ci kibice, którzy się znają trochę na żużlu i znają Keneta, wiedzą, że to jest taki zawodnik, który musi wygrać start, musi mieć dobry numer startowy. W Tarnowie jeździł z młodzieżowcem też, czy tam był prowadzącym parę. Tor mu odpowiadał, to dużo tutaj musi przyjść rzeczy, które spowodują, że on jakieś punkty będzie robił. Także
trudny los Beniaminka, Rafale, tu się zgodzisz, jeżeli chodzi o Lublin.
Trudny jeszcze w tym przypadku kontuzji teraz Zęgoty, trudny w przypadku zakontraktowania Laguty, który może dopiero jechać w 6 kolejce, gdzie ja bym postawił na Hancocka, który by jechał od 1 kolejki, bo teraz 5 pierwszych spotkań, no zakładam, że Lublin przegra, ciężko będzie to nadrobić w tak mocnej ekstralidze, bo jednak 5 spotkań to jest dużo, bo to też, tu nie chodzi tylko o punkty, tu chodzi o stres, o nerwy, o oczekiwania kibiców. Wiemy, że pięknie idzie sprzedaż karnetów w Lublinie, że tam jest teraz, że tak powiem, moda na żużel, ale to może szybko zgasnąć, bo to tak jest. Często się... Życie nie jest usłane różami.
Powiem tylko tak, ja bym był menedżerem, na pewno bym zakontraktował do tego Lublina Hancocka, jechałby od pierwszego meczu, ja mówiłem, już rozmawiałem z Kubą właśnie i mówiłem mu właśnie, że mówię, ja bym tam, jakbym był tobą, to bym zaryzykował i Hancocka, jak wziąłeś Łagutę jeszcze do tego Hancocka i byś był tak mocnym Beniaminkiem, że mógłbyś narobić parę.
A tak troszeczkę spójrzmy na nasze tu podwórko, na Fogołunie Leszno, bo skład bez zmian. Jedni mówią, że należałoby przewietrzyć drużynę, dopuścić świeżej krwi. Drudzy mówią, lepiej jeździ się w tym składzie, gdzie się znamy, jak przesuwa łyse konie. No, już jesteśmy dotarci, już wiemy, jak kto jedzie. Ryszardzie, jak tobie, jako zawodnikowi być lepiej
jeździ? Moim zdaniem, że dobrze, że został ten sam skład, tym bardziej, że mocny skład jest. Nie mamy, że zawodników jakiś tam każdy każdego może zastąpić i to jest super, na przykład dla mnie, że nie ma takiego lidera ciągle na komplety, a jak któryś tam gorzej pojedzie, na następnym meczu zastąpi go i to jest super, bo pamiętam w roku 80, gdzie zdobywaliśmy drugi raz mistrza Polski bez Romana Jankowskiego, przegraliśmy 2 mecze. Nie było lidera żadnego, wszyscy robili punkty i przegraliśmy 2 mecze z Polonią Bydgoszcz i w Rybniku.
To Rafale,
ja mam jeszcze zastrzeżenie właśnie do Leszna. Fajnie, skład został, jestem za. Spojrzałem dzisiaj na KSM-y zawodników. Myślę, że Jarek Hampel powinien się trochę podnieść ze złoty 85 KSM-u średniej biegowej na tą dwójkę. Ale mam jedno zastrzeżenie. Wiktor Trofimow powinien zostać w Lesznie, ponieważ w przyszłym roku Bartek Smektała zostaje seniorem i byśmy znowu mieli mocną parę juniorów, a wiemy, do czego nasza, do czego para juniorów służy w Ekstralidze.
Jest
Dominik Kubera w przyszłym roku z Wiktorem. Mecz. Ja wiem, że może klub zrobił fajny interes z Lublinem, ale nie zawsze pieniądze są najważniejsze. Ja uważam, że w przyszłym roku powinien Wiktor być, bo wtedy już by miał pewne miejsce w składzie, a kto wie, czy w tym roku by sobie też nie pojeździł i w Rawiczu, i w Lesznie.
Tak mówisz, Rafał, to jest dobry pomysł i miał być wypożyczony, tak. Moim zdaniem, za jakieś tam rozsądne pieniądze.
W tym roku wypożyczony?
Tak.
I na przyszłym wraca.
I byśmy zobaczyli właśnie, tam by bardziej, że tam by się objechał, bo tam będzie w każdym meczu, można powiedzieć, by przyjechał jako taki zawodnik już rasowy. No i wtedy by, i tak mówisz, Rafale, że wtedy by był, znowu by było dwójka młodzieżowców taki na także.
A tu trochę obserwuję Wiktora, ma papiery na jazdę, obserwuję innych naszych młodych żużlowców, no to jeszcze są daleko za Wiktorem, także.
Tak mówisz, widziałem w jednym meczu w Gnieźnie, tak, ma pod sobą konia, to potrafi wjechać i wyjechać.
Jest to bardzo ambitny zawodnik.
Oczywiście.
No i umie zapanować nad motocyklem, bo to też jest ważne, że on się nie boi wkręcić gazu, on lubi tor pod koło, lubi ciężki tor, lubi szeroko się wynieść, lubi po prostu, no taki jest wojownik typu Grigori Laguta.
Już wiem, że magazyn żużlowy troszeczkę przedłużymy dzisiaj, bo tych tematów nam nie brakuje, a w Warszawie odbyła się uroczysta, rocznicowa gala z okazji pięciolecia Nice pierwszej ligi żużlowej. Nagrodę dla najlepszego zawodnika tych pięciu lat rywalizacji w tej klasie rozgrywkowej otrzymał wychowanek leszczyńskich Byków Norbert Kościuch, który aktualnie jest żużlowcem toruńskich Aniołów. Czy był tym zaskoczony?
Spore dla mnie zaskoczenie przede wszystkim i miłe oczywiście wyróżnienie. No nie spodziewałem się w ogóle tego, no, będąc tam zaproszony, no po prostu myślałem, że jest to swego rodzaju jakieś tam świętowanie tej pierwszej ligi, pięciolecia Nice pierwszej ligi, więc bardziej myślałem to po tym względem, nie spodziewałem się w ogóle jakichkolwiek nagród, a tym bardziej takiej nagrody, tak, no bo przez pięć lat zdobywając największą ilość punktów w tej lidze, no myślę, że jest to miłe wyróżnienie i taki duży, pozytywny bodziec do dalszej pracy.
Jak wyglądała ta gala i czy to był taki moment wyczekiwania na tego, kto zostanie tym najlepszym żużlowcem pięciolecia?
No jak już się dowiedzieliśmy o tych nagrodach, że takie będą, powiedzmy, przyznawane, no to wiadomo, że każdy gdzieś tam oczekiwał tego, gdzie kto się znajduje. Bo nikt, oczywiście ja bynajmniej na pewno nie liczyłem, ile tych punktów zdobywa człowiek w sezonie, bo nigdy się tym w sumie nie zajmuję i nie zajmowałem, więc no, jakieś tam na pewno oczekiwanie późniejsze było, tak? A sama gala, no myślę, że bardzo miłe, tak? No bo nie dość, że to były jedne z największych targów motoryzacyjnych, w środku tych targów taka, powiedzmy, prezentacja i świętowanie tej Nice Polskiej Ligi, pierwszej ligi żużlowej, to myślę, że tak jedno i drugie, myślę, że miało to duży fajny taki oddźwięk i fajnie to dosyć wyglądało.
Ile punktów zdobyłeś przez te lata?
648.
No niestety na tym póki co koniec, bo pożegnałeś właśnie się z Nice pierwszą ligą żużlową.
Tak, no na chwilę obecną, tak, no wiadomo, że wybrałem ścieżkę wyżej i tam teraz będę chciał się próbować realizować dalej i to jest mój kolejny cel.
Zobaczymy Cię także na stadionie Smoczyka jeszcze przed meczem ligowym z Toruńskimi Aniołami, bo otrzymałeś zaproszenie na 69. Memoriał Alfreda Smoczyka.
Tak, dokładnie. No jest wiele mi miło, że zostałem tutaj zaproszony, no i na pewno zjawię się oczywiście i będziemy chcieli zrobić dobry speedway, tak, na samym początku sezonu, wiadomo, że to jest początek, no ale no trzeba już pomału, że tak powiem, przyzwyczajać kości do takiego już poważnego ścigania.
Wróćmy na moment do tego wyróżnienia. To była sama statuetka, czy jeszcze były jakieś dodatkowe nagrody?
Nie, to była sama statuetka, ale myślę, że to, mówię, no taka statuetka czasami robi, że tak powiem, no dużo, dużo więcej niż cokolwiek, jakieś czasami inna nagroda, bo tak jak tutaj wspomniane, no to jest jednak nie za jeden sezon, za jeden mecz, tylko no jest to jednak w ciągu pięciu sezonów, także no to jest dosyć, myślę, że miłe, utrzymać się jakiś tam poziom, Jeszcze to był mój priorytet w sumie od 3 lat i to mi się udało, także myślę, że tutaj gdzieś to na pewno zaowocowało, że tam się znalazłem, bo tak jak gdzieś tam już było wspomniane, że ta pierwsza trójka to tak naprawdę niewieloma punktami się już tam potem różniła. Pozdrawiam przy okazji wszystkich kibiców i do zobaczenia na tarach krzyżowych.
Tyle Norbert Kościół, gratulujemy mu tego wyróżnienia gdzieś tu poza oczywiście mikrofonami, poza anteną wywiązała się dyskusja a propos między panami, między naszymi gośćmi, między Ryszardem a Rafałem, a propos przejścia Norberta z pierwszej ligi do Ekstraligi.
No jest to fajne, bo to jest Ekstraliga i tam można się promować, tylko ja twierdzę, że Norbert w Łodzi był takim liderem i takim szanowanym. Tam będzie miał ciężko objechać 5 biegów, jak to się mówi, jak będzie ten Australijczyk na rezerwie, także no duże na pewno bardzo duże wyzwanie. No życzę mu, żeby mu się udało, a mówię, no nie wiem, zobaczymy. No Ekstraliga jest Ekstraliga, tak jak wszyscy mówią. Tak samo jak mówią o Grand Prix. Grand Prix to jest inna bajka, inny świat żużla.
Tak, tak, no tak samo przeskok z pierwszej ligi do Ekstraligi, ale myślę, że to było jakoś tam gruntownie dobrze przez niego przemyślane, chociaż ja teraz bym sądzę tak jakby po sobie. Wolę być liderem w pierwszej lidze niż takim, załóżmy, piątym seniorem w Ekstralidze, bo jeżdżę też po to, znaczy jeździłbym po to na żużlu, czy cokolwiek innego robił, żeby mieć szacunek, żeby mi, na mnie nie gwizdali, żeby mi się kłaniali, nie, no nie w pas, nie za nisko. Po prostu wolałbym pewne mieć starty w pierwszej lidze niż niepewne w ekstralidze. Myślę, że tutaj wiadomo, wchodzą w grę inne w ogóle pieniądze między tymi ligami, ale nieraz nie warto się na to kusić. Lepiej robić swoje w pierwszej lidze, no tym bardziej, że Norbert bodajże 13 lat nie startował, odkąd odszedł z Leszna, to przeszedł do pierwszej ligi i 13 lat w Ekstralidze nie startował, to jest, jak to się mówi, inna bajka, ale no życzę mu wszystkiego dobrego, żeby tam się pokazał jako tu nasz Leszczyniak, tylko mówię, no mówię tak,
jak będzie lepiej, jak myślimy, będziemy mówili brawo.
Na pewno Norbert jest bardzo ambitnym zawodnikiem i życzymy mu naprawdę, żeby startował we wszystkich wyścigach meczowych.
W paru meczach, w paru biegach, że potrafi, jak ma na czym jechać.
No i zawsze tak jak mówimy, jeżeli chodzi o pojedynki z leszczyńskimi bykami, Norbert komplet punktów, ale niech zwycięży Fogołnia Leszu. Jeszcze parę tematów nam tutaj zostało do mówienia, ale tak zupełnie w telegraficznym skrócie. O składach mówiliśmy, o juniorach też, że są takim języczkiem uwagi. No a tu z tych imprez takich tych, czy panowie macie wrażenia takiego, że mamy Ekstraligę, jeżeli chodzi o imprezy żużlowe i później długo, długo nic. Pomijam oczywiście Grand Prix, mam tu na myśli te imprezy w Polsce, różnego rodzaju towarzyskie mecze, różnego rodzaju memoriały. Czy tego nie jest za dużo, bo właściwie takie ciśnienie i parcie kibiców jest, no wielu mówi, wyłącznie na Ekstraligę.
No tak, Michał mówi, że dzisiaj wszyscy możemy zobaczyć, obojętnie jaki turniej nie będzie organizowany w Polsce przykładowo, obojętnie jakie nazwiska nie pojadą, poza Grand Prix mała garstka kibiców jest. Jest Ekstraliga, jest full stadion, można powiedzieć, nie?
To tylko i wyłącznie zmieniły czasy. Że tak powiem, memoriały pamiętam od bardzo dawna, no od lat 70. Moim takim czarnym koniem, ja zawsze chciałem, żeby na memoriał przyjechał Józef Jarmuła. To był mój walczak, to był mój zawodnik i zawsze byłem, że tak powiem, załamany, jak się dowiedziałem w dniu zawodów, że Józek nie dojechał, ale...
Nie dojechał, bo zawsze po drodze jakąś kobietę spotkał.
No tak, tak też słyszałem.
Ale... O tym krążą legendy.
Ale wtedy...
To są fakty.
Wtedy zauważymy, że Polska Liga miała krajowych zawodników i gdy doszło do memoriału Smoczyka i była ta czołówka Polski zaproszona, no to wtedy na memoriale, pamiętam, było więcej publiczności niż na meczu ligowym. I teraz to wszystko się odwróciło, ale odwróciło się to też z tego względu, że mamy w niedzielę ligę, Ekstraligę, czy ligę pierwszą polską, czy drugą. We wtorek zawodnicy rozjeżdżają się do Szwecji, tam jadą na jakichś kontraktach o pieniądze i przyjeżdżają ze Szwecji, mają eliminację w czwartki, czy coś. Jakieś tutaj nasze pary, nasze ćwierćfinały. a memoriał czy różnego rodzaju się odbywa gdzieś tam, załóżmy, w sobotę, czy w jakąś wolną niedzielę, których nie ma, no które są jedynie u progu sezonu, tak jak w tym roku memoriał będzie w niedzielę, a do niedawna zawsze był w sobotę. Więc te memoriały teraz są takie mniej atrakcyjne dla kibiców ze względu na skład, jakby to powiedzieć, oszczędnościowy, bo nie ma już takiej czołówki. Wszystkie memoriały Smoczyka przeważnie, pamiętam, były rozgrywane też pod koniec sezonu.
I jako to był też rewanż za finał indywidualnych
Mistrzostw Polski był rozgrywany, pamiętam, 22 lipca, bo wtedy to było święto. I po tym finale w przeciągu miesiąca był memoriał i przeważnie ci finaliści przyjeżdżali tu znowu ludzie szli tłumami i ekscytowali się tą imprezą, bo mamy wreszcie, powiedzmy, drugi raz Mistrzostwa Polski indywidualne. Tak był memoriał traktowany. Oprawa memoriału, wystawa na rynku, w sklepie sportowym, motor żużlowy, nagrody. To wszyscy tym żyli. To były inne czasy, ale to były piękne czasy.
My jako zawodnicy już chodziliśmy nawet zaglądać do tej wystawy i co
sobie wybrać, jaką walizkę.
Jaką nagrodę sobie tam wybrać.
To jeżeli chodzi o te sprawy turniejów, kolejna rzecz, która też gdzieś budzi pewne mieszane uczucia. Drużynowy Puchar Świata, taki jaki był klasyczny, w każdym wyścigu jedzie nasz zawodnik, czy ta nowa formuła Speedway of Nation?
Oczywiście, że tak jak było, że jedzie czterech zawodników, a nie dwóch zawodników. I znowu centrala Fimowska czy ten zrobiła, bo tamci nie mają, bo Polska była ciągle mistrzostwo. Ale muszę powiedzieć jedno, oni mieli szczęście, że to się na razie rozgrywało w Polsce. Bo ja twierdzę, jak będzie gdzie indziej, to na pewno nie pojadą, bo jednak kibice chodzili na tą imprezę, bo w każdym biegu miałeś Polaka, jak to się mówi. A teraz twierdzę, że to jest nieudane. No i przede wszystkim finansowo, no bo dzisiaj wszystko się przelicza na pieniądze. Dzisiaj jest biznes. Ten żużel się zrobił tak zwanym marketingiem finansowym. Trudno o to już coś na ten temat powiedzieć.
No jak wszystko. Wszystko się opiera o pieniądze dzisiaj, nie o sentymenty.
Rafał, ty oczywiście też jesteś za drużynowym Pucharem Świata w klasycznym wydaniu.
Oczywiście, że jestem za drużynowym Pucharem Świata. Nawet niech to będzie nawet piąty zawodnik rezerwowy, jak to tam kiedyś było, ale niekoniecznie jeszcze niedawno było, że junior mógł być rezerwowym, tak jak w tym Speedway of Nation. Junior, chwileczkę, to są drużynowe Mistrzostwa Świata, tak zwane par, ale seniorów, więc...
Juniorzy mają swoje drużynowe mistrzostwa świata.
Juniorzy mają swoje mistrzostwa świata, więc tym rezerwowym, jak już jest ten Speedway of Nation, niech jest senior. Chociaż my akurat nie cierpimy jako nasza reprezentacja na tym, bo mamy na tą chwilę bardzo dobrych juniorów, ale powinien być senior rezerwowym, bo to jest impreza dla seniorów.
Ostatnia rzecz, ostatni taki temat, bo czas nas rzeczywiście mocno goni, o czym Ryszard tu wspominał. Inni nie mają żużlowców, my mamy. Chodzi tu o popularyzację sportu żużlowego na świecie, bo za moment mam wrażenie, że właściwie żużel będzie w Polsce, w tych ościennych krajach tak nie do końca, bo przecież gdyby nie 20 paru zawodników polskich w Szwecji, no ciężko byłoby rozgrywać mecze tej elity serien. Ryszardzie, ja wiem, że tam gdzieś cofamy się w te historyczne dzieje sportu żużlowego, no ale tak wspominałeś, jeździliście do Gistrów, jeździliście też do innych krajów, tam to zainteresowanie, chociaż patrząc, poglądając na te historyczne zdjęcia, było niesamowite.
Na Węgrzech miałeś ligę normalnie, w Czechosłowacji była liga, dzisiaj już nie ma. Przede wszystkim za drogi ten sport jest przede wszystkim, nie? I dlatego nie każdego stać, jak to się mówi. Za moich czasów to wszystko było klubowe i twierdzę, zawsze z miasta przyszło. I na przykład chwała temu klubowi, chwała naszemu prezesowi, że są te motocykle, są te tego, bo twierdzę, że przyjdzie paru chłopaków takich, co no nie stać ich na sprzęt, na kupienie, a ja twierdzę, jak przyjdzie ze 20-30 chłopaków, w tym będzie jeden talent, trzech dojdzie jakąś tam pracą do dobrego zawodnika i wszystko na ten temat. I tak dlatego my mamy dzisiaj młodzież, Roman jeszcze do tego pilnuje tego wszystkiego
i tak będą inne kluby na to patrzeć, bo ja twierdzę jedno, że te motocykle do tej młodzieży, żeby nakupić, nie są aż takie drogie, a ten zawodnik, który będzie chciał ten kombinezon tam za 1000 zł już, bo na dzień dzisiejszy, tak jak zawsze wspominamy z Rafałem, nie? Kiedyś przychodziło się na żużel i było wiadomo, nie musiałeś patrzeć na kolor kasku, na plastron, tylko wiedziałeś, że ten zawodnik, Plech, Jankowski czy Buśkiewicz jadą, bo po kombinezonach zawodników się poznawało. Przecież ja kombinezon kupiłem w Jugosławii, wtedy na eliminacjach do Mistrzostw Świata, to 4 sezony w nim jeździłem, można powiedzieć.
Rafale, co ty sądzisz o tym, że rzeczywiście możemy się za chwilę udusić we własnym polskim sosie i być mistrzami świata, wszystkimi tymi, co poniekąd już jest, a tak jak Ryszard wspominał, właściwie w Czechach liga szczątkowa, troszeczkę w Niemczech, troszeczkę gdzieś tam w Danii, lepiej jest w Szwecji, Anglia jako kolebka też nie przyciąga tylu kibiców na trybunę.
Znaczy się... To jest jak w różnych innych dziedzinach. Myślę, że to jest też wina naszych czasów. Młodzi ludzie mają inne zainteresowania, inną w ogóle mentalność mają.
I żużel jest bardzo trudnym, wymagającym sportem.
Wymagającym. Niektórzy młodzi ludzie przychodzą do szkółki. Ryszard może podziela moje zdanie. On wychodzi z domu, uważa się, że ma 18 lat, jest dorosły, nie potrafi motocykla umieć nawet porządnie, ale on chce zostać żużlowcem, bo dużo jest takich osób, że jest żużel popularny w danym mieście, to jest pierwsza dyscyplina sportowa i po prostu jak się zdaje licencję, już idzie się na miasto, najlepiej mieć okulary słoneczne z Kalifornii i już się jest żużlowcem, już się jest kimś znanym i to przeszkadza w robieniu jakiejś kariery, bo tu chodzi nie żeby być celebrytą, tylko żeby być żużlowcem.
Dzisiaj jakby na przykład starszy zawodnik powiedział takiemu zawodnikowi ze szkółki, umyj mi motocykl, to nie wiem jakby popatrzył na niego, nie? A ja, jak pamiętam, zaczynałem, czy Dobrucki, czy Zbigniew Jądr, jak mi pozwolili kombinezon wyczyścić, to ja, kurde, się czułem taki dowartościowany, że ktoś mnie zauważył w tym klubie, że...
Zamiatanie parkingu było.
No, kiedyś, no mam tak, jeszcze to na własnym przykładzie, ale ja to widzę. Kiedyś Roman Jankowski, ja już skończyłem, Roman jeszcze jeździł i też tam coś tego... To ten zawodnik młody popatrzył na niego, mówi, co on ode mnie chce, nie? Ja się śmieję, nie? Że młody zawodnik na dzień dzisiejszy pierwsze to, co kupuje, to kupuje te krzesełko, że jak ino 4 kółka objedzie na treningu, czy 5, siada, a wszyscy tego. Ja w czasie meczu musiałem sam wymieniać zębatkę, sam sprzęgło regulować, wszystko ten, no, ja, chyba, że bieg po biegu, no to mechanik przyszedł i pomógł, ale tak.
Mechanik był tylko jeden klubowy kiedyś, no. A dzisiaj ma każdy zawodnik
i stara skrzynka jedna narzędziowa.
No ale jeżeli chodzi o te kraje ościenne, te żużlowe, no tu przede wszystkim decyduje o tym to, że chyba ten sport żużlowy stał się na tyle mało popularny ze względu na spory wysiłek no, i fizyczny, i taki logistyczny.
Nie, ja myślę, że to nam się tak wydaje. Dlaczego kiedyś Węgrzy dysponowali ładnym składem, Adorian, Tihany, i mi się wydaje, że to się stało dlatego, że w Polsce się znalazło tyle pieniędzy, żeby ten żużel wywindować. Tak. To nie, że w Czechach, on dlatego w Czechach i w Niemczech czy na Węgrzech zgasł, dlatego, że w Polsce tak poszedł mocno finansowo do góry. Chodzi o finanse.
I Węgrzy nie są w stanie dorównać.
No nie są w stanie dorównać, bo no, nie interesuje ich to. Zresztą mają ośrodków żużlowych za mało, ale tyle mieli kiedyś też. Nie mieli, nigdy Węgrzy nie mieli rozwinięte jakiejś ligi swojej. No. Po prostu jeździli, no jak nie, można było.
Mieli,
to już,
mieli ligi,
ale nie mieli tak rozwiniętą jak w Polsce. Tak? Mieli, to były tam na zasadzie kiedyś te państwa jeździły takimi 4 meczami, tak jak w Niemczech teraz jeżdżą, już może nie.
Jeszcze wtedy, co był ten Malinowski trenerem, Kowalski, tak. Wtedy normalne mieli chyba zobacz, że 6 czy 8 drużyn było, czy tam 7. Także oni tam mieli tam jakieś tam drużynę. Ale tak jak Rafał mówi, nie? Dzisiaj przede wszystkim jeszcze w Polsce telewizja przyciąga to wszystko. Też nagoniła. Też jakieś pieniądze z tej telewizji są. Także...
A tam po prostu skończyły się pieniądze. Nie nadają już, że tak powiem, na naszej fali polskiej, finansowej. I dlatego to nam się to tak wydaje, bo z innego punktu siedzenia na to patrzymy.
Przedłużyliśmy już czas naszego magazynu żużlowego i to znacznie ostatnie słowo oczywiście zawsze należy do naszych gości.
No ja z okazji tego, że jestem w radiu, chciałem jak to się mówi tutaj
podziękować?
Podziękować na przykład takiej pierogarni z Leszna, Cela Podróżom, szefostwu i dziewczynom z kuchni stacji diagnostycznej we Wschowie u pana Dula, zakład elektryczny samochodowy u pana Rosika. Także, no i rodzinkę chciałem też pozdrowić. Córeczkę Alicję niegrzeczną.
Oj, przeskrobała coś?
Nie, tak, taki łobuz czasami.
Ryszardzie,
ja zawsze się śmieję, że to miał być chłopak i on by był żużlowcem.
Ryszardzie, jeżeli chodzi o żużel, spójrzmy na nasze podwórko. Wierzysz w trzeci tytuł drużynowych mistrzostw Polski dla Fogołni Leszno?
Jeżeli nie będzie... Ja zawsze tak twierdzę. Jeżeli dojedziemy do playoffów, a w playoffach nie będzie kontuzji, to jest 99%. Zawsze ten 1% jest różnie, ale na dzień dzisiejszy...
Trzymamy kciuki, żeby to było to 100%. Rafale?
No, o najważniejszej sprawie jeszcze zapomnieliśmy. Zarząd moich leszyńskich prognoz żużlowych by mnie zlinczował.
Wiem, no ale może poświęcimy jakiś fragment kolejnej audycji już tak krótko przed sezonem. Sygnalizujemy temat leszczyńskich prognoz żużlowych. O tym też długo moglibyśmy rozmawiać. Obiecuję, że znajdziemy czas jeszcze przed sezonem, jeszcze przed startem rozgrywek żużlowych na przypomnienie o leszczyńskich prognozach żużlowych. To tyle w takim razie w naszym magazynie żużlowym. Czy Rafale chciałbyś jeszcze coś dopowiedzieć?
Pozdrawiam moją żonę, bo słyszałem, że mnie słucha w Radio LK. Na dzień dobry i dobranoc.
Dziękujemy, tak, przypominam, że...
Pozdrawiamy.
Bo oczywiście...
I życzymy zdrowia przede wszystkim.
I przypominam, że dziś w studiu Radio LK w magazynie żużlowym gościliśmy Ryszarda Błyśkiewicza i Rafała Łukaszyka. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia za tydzień o zwykłej porze.
Reklama.
Żużlowych emocji fanom czarnego sportu dostarcza wyłączny sponsor magazynu żużlowego, dealer samochodów Peugeot, firma B&B. W B&B czeka pełna gama samochodów Peugeot, osobowych i dostawczych, oryginalne części i profesjonalny serwis, najwyższej jakości usługi blacharskie i lakiernicze dla wszystkich marek. B&B. Zapraszamy do salonu i serwisu w Lesznie przy ulicy Poznańskiej 27 oraz do serwisu w Gostyniu, ulica Poznańska 33.
Reklama.